Profesor Władysław Bartoszewski o mediach i dziennikarstwie.
Jestem z generacji wychowanej jeszcze przez przedwojennych zawodowych najpoważniejszych dziennikarzy. Moimi wychowawcami i szefami byli czołowi dziennikarze Polski Niepodległej sprzed 1939 roku. Ja patrzyłem na nich jak w słońce, jak on był starszy, to miał rację, a nie on nie miał racji, ponieważ był stary. Ja bym powiedział tak. Jak ja oceniam media? Nie ma jednej oceny mediów. Jakie są media? Ja sam czytam 3 gazety codzienne w Polsce. Nigdy nie czytam, dzięki czemu mam zdrową wątrobę, pisma Nie i pisma Nasz Dziennik. Nigdy. Nigdy nie kupiłem numeru. Nigdy. I nie czytam. Jak długo byłem ministrem spraw zagranicznych, to dostawałem w przeglądach prasy wewnętrznych dla ministra różne wydruki i dowiadywałem się niekiedy z tych wydruków, jak strasznym ja jestem sukinsynem. To mi na ogół poprawiało apetyt, prawda? No bo jeżeli ludzie, których ja z jakichś powodów albo nie lubię, albo budzą we mnie wątpliwości, wieszają na mnie psy, to widocznie są potem ich dobre powody. Jak oni mają powody wieszać na mnie psy, to nie jest najgorzej. Czyli, że działam prawidłowo. Tak ja rozumowałem. Ale jeżeli chodzi o media inne, o telewizję. My oglądamy w domu TVN24. Mało mamy czasu na oglądanie tam różnych stacji jeszcze innych. I TVN oglądamy. Oglądamy telewizję pierwszą, drugą, wybiorczo. No, ja uważam, że w Polsce w mediach państwowych, podkreślam, mediach państwowych, które są państwowe, są resztki systemu autorytarnego, gdzie jakieś kace rządzi, jakieś kace, jakieś biuro polityczne, jakby się nie nazywało. Jak to nazywają? Grupa, to ja nie wiem, czy grupa, biuro, ale ktoś tam rządzi, nie jest to wszystko na żywioł, nie jest to wszystko przypadkiem, nie jest to odpowiednie do BBC, które kłóci się z własnym rządem nawet, ale jednak jest dość niezależne, nie jest to odpowiednie do ARD czy CDF. Ja uważam, że jest bardzo dużo nieprofesjonalizmu, tak jak ja sobie go wyobrażam, pochopności, skłonności do sensacji, niewyważenia opinii. Oczywiście to jest w każdej gazecie inaczej. Są bardzo poważne gazety regionalne i są bardzo niepoważne gazety centralne. Ja widzę mankament, że nie ma poważnych pism na poziomie francuskich, brytyjskich, szwajcarskich, niemieckich, obozu na prawo od na lewo. No jakie jest takie pismo? Centralne. No, Rzeczpospolita, ino ma czytelników? Na 38 milionów obywateli. No nie ma poważnych pism poziomu Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Figaro. Jeszcze może by się wymieniło kilka innych. Tego prawie nie ma. No, są takie pisma, które mają powagę pewną kierownictwa i zespołu, ale one są ograniczone do regionu. No jest to bardzo zróżnicowane. Nie mam jednolitego obrazu. Dziennikarstwo było moim głównym i pierwszym zawodem. Dopiero w roku 1973 zdołano mnie powołać Senat na Kuli, tam prowadziłem wykłady, ale do roku 1973 żyłem z dziennikarstwa. To było moje główne zajęcie zarobkowe, zawodowe. Jeżeli wypchnięto mnie z dziennikarstwa ogólnego, to stałem się nagle współredaktorem wydawni bibliotekarskich fachowych, no ale ciągle z wydawnictwami periodycznymi miałem do czynienia w taki czy inny sposób w ramach układów, które były możliwe. No i jednak od 1961 nieprzerwanie do dziś jestem pracownikiem Tygodnika Powszechnego, aczkolwiek niepłatnym teraz, ale nie o to chodzi, ale jestem no, w jakiś sposób przez nich firmowany i nigdy, również będąc ministrem, od tego się nie odżegnywałem, a kiedy zostałem ambasadorem, to zadałem pytanie mojemu szefowi, panu profesorowi Krzysztofowi Skubiszewskiemu, panie ministrze, no ja jestem w stopce Tygodnika Powszechnego, no więc czy panu to nie przeszkadza? On mi na to odpowiedział: panie ambasadorze, jeżeli pan by coś publikował na temat polityki zagranicznej w tygodniku, to należy uzyskać aprobatę ministra, a poza tym nic mi nie przeszkadza.
Profesor Władysław Bartoszewski o działaniu na rzecz poprawy stosunków polsko-niemieckich.
Pierwsze moje publiczne życie to było publiczne uczestniczenie w masowej brance SS jako przedmiot i pobyt w Oświęcimiu. Potem poświęciłem znaczną część życia od mniej więcej 40 któregoś roku no do ostatnich lat naprawianiu stosunków polsko-niemieckich. Bardzo poważnym bodźcem były dla mnie po pierwsze związanie silne z Tygodnikiem Powszechnym i Ośrodkiem Krakowskim i z arcybiskupem, później kardynałem Karolem Wojtyłą, który oczywiście w sposób nieformalny, ale faktyczny błogosławił tym poczynaniom, działaniom, był o nich informowany. W niektórych rozmowach polsko-niemieckich w latach 70. w Krakowie, w Tyńcu, w Makowie Podhalańskim osobiście uczestniczył jako słuchacz i uczestnik dyskusji. Byłem w tych rozmowach. Bardzo stymulowało mnie to, że czuję tu poparcie autorytetu. Bardzo stymulował mnie list biskupów na wyrost, taktycznie wyważony może. Wszystko to prawda, ale stymulował mnie do takiego rachunku sumienia osobistego, jako człowieka, który po pierwsze widział straszliwe czyny wobec ludzi. Bo nie o to chodzi, że ja mając 18-19 lat, byłem bity po mordzie, kopany, dostałem w skórę i chorowałem i byłem w Oświęcimiu. O to chodzi, że przy mnie umierali ludzie 40-50-letni, ojcowie rodzin, nauczyciele, oficerowie, księża, lekarze, działacze społeczni. Ja byłem bezradnym świadkiem strasznych rzeczy, które w ogóle nie mogłem sobie wyobrazić, prawda? Jako syn urzędnika bankowego, no takie rzeczy przed wojną. Ja nie widziałem takiej potworności, ja sobie ich w ogóle nie wyobrażałem, a tu nagle, prawda, w środku jestem, prawda? No więc od tego zaczęło się moje życie. To ja potem sobie pomyślałem, studiowałem przyczynki do dziejów niemieckiego oporu. Były takie. Najbardziej mnie zafascynowały dwa czynniki. Arcybiskup von Gallen, biskup pierwotnie z Münster, czyli monastyru, jego samotna działalność w 1941 roku przeciwko eutanazji i przeciwko zbrodniom wojennym, gdzie jednak nie było ani jednego ustępu, ani jednego zdania o Słowianach i o Żydach. I to niewątpliwie zatrzymało proces beatyfikacyjny, bo nie ma tych największych kategorii ofiar słowem jego działalności. Aczkolwiek ta działalność była z punktu widzenia III Rzeszy naganna, niemalże antypaństwowa i bali się go aresztować, miał takie oparcie w diecezji u ludu bożego. Niemniej ta postać mnie fascynowała i w roku 1942 przetłumaczyłem i wydałem w formie, nie ja sam, ale z innymi, w formie powieranej ulotki kazania biskupa von Gallen po polsku w okupowanej Warszawie. W roku 1976 jego kolejnemu następcy, biskupowi Heinrichowi Tenhumbergowi, już dzisiaj nie żyje, zawiozłem egzemplarz takiej ulotki i powiedziałem, my mordowani przez Niemców staraliśmy ludziom się pokazać, że są i inni Niemcy. To jest oryginalna ulotka, którą ja z narażeniem życia, wtedy nie chodzi o mnie, ale my wszyscy robiliśmy. Więc robiłem to z przekonaniem. Potem się dowiedziałem o grupie Białej Róży, o rodzeństwie Scholl. Zbadałem ich życiorysy, moi rówieśnicy. Wiem, że obaj byli w Warszawie, znaczy mam na myśli Scholla i Schmorella, ale również Probst, o ile wiem. Co najmniej kilku tych spiskowców było w Warszawie w czasie wojny w mundurach Wehrmachtu. Pomyślałem sobie, że to jest katastrofa. No. Do czego doprowadził hitleryzm? Do przepaści. Przecież on w mundurze Wehrmachtu nie miał prawa na przykład mnie w Warszawie jako Polaka na ulicy, no mógł zapytać o ulicę, ale nie mógł ze mną rozmowy prowadzić, prawda? A ja bym nie prowadził rozmowy z umundurowanym Niemcem nigdy. Mówiłem, nie rozumiem po polsku. Koniec. Znając niemiecki. No, to znaczy ten mój rówieśnik, który myślał podobnie, motywowany chrześcijańsko, po niemiecku i europejsko, ale antyhitlerowsko, który pisał w swoich listach i ulotkach o zbrodniach na wschodzie, o porywaniu ludzi, o wywożeniu, pisał, są teksty jego, byłby dla mnie wrogiem, prawda? No, czyli nie trzeba krytycznie się zastanowić nad zdyferencjowaniem tych naszych postaw i to było jednym z motywów, moim zdaniem słusznych, do tego działania ludzi ze środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi, Znaku. Nie ja byłem sam, ale ja mówię o sobie tutaj. Miałem tutaj bardzo dobre oparcie i w redakcji Tygodnika, i nad Tygodnikiem i robiłem to. Ja mogę Państwu przytoczyć w tej sprawie polsko-niemieckiej pewne metody, których użyliśmy owocnie w okresie, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych. Nie ja to wymyśliłem, ale brałem udział w wymyślaniu tego. Mianowicie powiedziałem, do sprawy odszkodowań dodatkowych tych dla ludzi, którzy cierpieli w obozach koncentracyjnych, pracy się na robotach, sprawa jest znana, dobiega końca to wypłacanie, to jest to w ostatnich latach, prawda? Ja to w 2000 roku prowadziłem. Wysłałem na rozmowy do Berlina Jerzego Kranca, dobrego prawnika. Potem wysłałem pana Jana Barcza, dobrego prawnika międzynarodowego, na te rozmowy. A potem powiedziałem w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie tak. Te sprawy trzeba powierzyć profesjonalnym adwokatom amerykańskim. I ci adwokaci mają być Żydami. I ci adwokaci żydowscy mają walczyć wspólnie o odszkodowanie dla ofiar żydowskich, polskich, ukraińskich, białoruskich, czeskich, słowackich i wszystkich innych, a my mamy do nich bezgraniczne zaufanie. I oni zaczęli walczyć. Ja nawet przywierzałem odznaczenia tym adwokatom żydowskim po roku tam w Waszyngtonie w ambasadzie, no bo oni wywalczyli.
profesor Władysław Bartoszewski o Polsce.
Ja uważam, że nazewnictwo tego rodzaju, trzecia Rzeczpospolita, czwartą Rzeczpospolitą, podchodzili do mnie różni ludzie, żebyśmy tam różne manifesty ogłaszali dotyczące czwartej Rzeczpospolitej. Ja mówię, chwileczkę, a dlaczego ma być to czwarta? A dlaczego nie ma być to ta trochę lepsza trzecia, w której znaleźliśmy się i w której my sami obywatele, my naród, jak powiedział Wałęsa w Kongresie Stanów Zjednoczonych, stanowimy nasze prawa, my, wyborcy, w kolejnych wyborach. Wybieramy takich czy innych reprezentantów, którzy uchwalają takie czy inne ustawy, w taki czy inny sposób kształcimy i wychowujemy naszych ludzi, tak czy inaczej są skonstruowane programy szkolne i uczelni wyższych, tak czy inaczej warunkujemy i premiujemy jakieś zachowania, albo nie premiujemy i nie warunkujemy. To jest ta sama Druga Rzeczpospolita. Druga Rzeczpospolita trwała do 1939 roku. Prawdopodobnie, gdyby nie było 1939 roku, w 1940 roku byłyby wybory prezydenckie w maju, bo miały być. No nie byłoby wojny. Nie wiemy, jakby się toczyły losy tej Rzeczpospolitej, mającej pakt z Francją, z Anglią, przyjaźń z Ameryką, przyjaźń z Rumunią, przyjaźń z Węgrami, a pakty nieagresji ze Związkiem Sowieckim i Niemcami, gdyby Niemcy po przedłużeniu paktu nieagresji na Polskę nie napadły wtedy. Gdyby co by była Druga Rzeczpospolita, nikt nie mówi, że trzeba budować trzecią. Wojna przerwała, to wojna była wydarzeniem infernalnym, na inną skalę, światowym, europejskim, przez nikogo z nas nie spowodowanym, przez żaden rząd też krajów demokratycznych ofiar agresji nie spowodowanej. Ja nie widzę potrzeby nazywania tego jako czwartą Rzeczpospolitą. Ja widzę bardzo poważną potrzebę refleksji nad stanem społeczeństwa polskiego i nad tym, co jest dominującym elementem stosunku do narodu i do państwa Polaków. Widzę, że poważne niedomogi w stosunku Polaków do państwa polskiego, wolnego, suwerennego, kształtowanego przez nas, którego konstytucję my uchwalamy, ale którą, skoro uchwaliliśmy, musimy uważać za bezwzględny nakaz, który kodeks karny my uchwalamy, którego kodeks karny tegoż państwa my uchwalamy, ale skoro go raz przyjmiemy, musimy go przestrzegać. Ja uważam, że nasze obyczaje jeszcze nie są obyczajami ustabilizowanej w warunkach demokracji i wolności społeczności w państwie. Nie są. Osiągnęliśmy w tej materii ogromny postęp z trójzaboru do 1939 roku, kiedy nie było różnicy w myśleniu o interesie państwa w 1939 roku między żołnierzem, który poszedł walczyć na front z pułków wielkopolskich, wileńskich, podolskich, śląskich czy krakowskich. Takiej różnicy nie było w myśleniu, prawda? Każdy rozumiał, że trzeba bronić tego państwa, wspólnego państwa. Różnice polityczne były poważne, orientacje były propiłsudczykowska, pronarodowo-demokratyczna, proludowa, propepesowska, ale nie było żadnej różnicy poglądu, że są pewne rzeczy wspólne i święte. Takie było minimum. Ja byłem wtedy dorosłym, młodym człowiekiem, miałem 17,5 roku, byłem po maturze i to rozumowanie było dla mnie automatyczne. I mi się zdaje, że oczywiście tradycja bojowa i wojenna nie może być jedynym odniesieniem, ale może być bardzo poważnym odniesieniem dojrzewanie do wspólnoty, które było przed 1939, bo zbudowaliśmy Polskę z trzech zaborów po 120 kilku latach nieistnienia normalnej, nieograniczonej, bez obcych wojsk państwowości polskiej. A w tej chwili obce wojska, konkretnie rosyjskie, opuściły Polskę ostatnie w 1993 roku. I dopiero teraz my budujemy odpowiedzialnie sami tę nową Polskę. I to pobudzać powinno do dyskusji. Ja widzę potrzebę dyskusji i na lewicy, i na prawicy. Ja ufam w to, że część członków czy zwolenników SLD widzi jakąś potrzebę partii socjaldemokratycznej, wrażliwej społecznie, gospodarczo, ale nie ufam w to, że cały elektorat tego ugrupowania i wszyscy członkowie tej partii myślą w kategoriach nadrzędnego interesu państwowości polskiej nad interesem partii. Nie widzę również gwarancji i nie mam tej pewności, że elektorat innych znajdujących się w Sejmie Rzeczypospolitej partii, jak jeden mąż, jak jedna żona, myśli zbiorowo tylko i przede wszystkim o interesie państwa. Czyli dyskusja powinna dziś się toczyć na piętrze bardzo realnym. Co my mamy do zaproponowania społeczeństwu, co jesteśmy w stanie realnie przeprowadzać tymi siłami, które mamy, z uwzględnieniem młodego, młodszego na rybku, z uwzględnieniem tych młodych formacji, z uwzględnieniem tych naszych kolegów młodszych, a nawet uczniów na uczelniach, bo są i tacy, takie sytuacje. Ja myślę, że to jest ta droga, a dyskusja o tym, czym jest patriotyzm, a czym nie jest, czym jest ojczyzna, a czym nie jest, czym jest dzisiaj w Polsce i gdzie indziej, nawiązanie do naszej tradycji, czy tradycja w ogóle ma sens. I na to wieczne pytanie, które sformułował w swoim eseju Tomasz Łubieński, bić się czy nie bić, chyba nie zawsze i nie z każdym, zależy o co i z jakiej sytuacji, to jak mi się wydaje z góry, to takie dyskusje muszą się toczyć, takie dyskusje toczyły się w różnych krajach. To są różne problemy i mnie się zdaje, że nie ma jednolitej recepty, jak należy postąpić. Ale nie wolno zapominać, że równolegle musi się toczyć dyskusja taktyczna, jak osiągnąć cel, który jest celem każdej partii politycznej, dojście do władzy na podstawie dobrego programu i współrządzenia, albo rządzenia, raczej współrządzenia, bo w Europie prawie nigdzie nie rządzi jedna partia, w żadnym chyba wielkim kraju europejskim, w części tych krajów, w landach niektórych, na przykład Bawarii, Sztojbe. Tak, ale na ogół nie rządzi jedna partia, jest jakaś koalicja. A druga zupełnie płaszczyzna to jest dyskusja światopoglądowa, ideologiczna, kształceniowa, wychowawcza, formacyjna, która jest odrębnie. W tej pierwszej to nie powinni uczestniczyć żadni biskupi, ani żadne inne instytucje niż instytucje zajmujące się życiem politycznym. A w tej drugiej to powinni uczestniczyć i biskupi, i pedagodzy, filozofowie, i dziennikarze. Tak, bo to chodzi o to, jakie będzie oblicze tych czytelników, tych słuchaczy, tych widzów, jak należy na nich wpływać, w jakim zakresie, na ile odpowiedzialnie. Więc spekulacje teoretyczne, a rzeczywistość partyjna, która zmusza do wystawiania kandydatów, do tworzenia bloków, do kompromisu, to polskie pojęcie, że kompromis to jest hańba. Hańbą jest zdrada, złamanie przyrzeczenia, słowa, przykrością. W życiu publicznym w Polsce oceniane to było od najazdu szwedzkiego zawsze źle, czasami skrajnie, czasami jednostronnie, czasami bez wniknięcia w motywy poszczególnych bohaterów dramatu. Wnika w to potem literatura, historycy, ale tak bywało. Hańbą nie jest kompromis. Kompromis to jest ustępstwo z części swoich racji, do których się ma przekonanie, na rzecz przyjęcia części racji drugiej strony. Chodzi o to, jak on daleko może sięgać w polityce, jakie rzeczy nie mogą być przedmiotem dyskusji, a jakie mogą być przedmiotem dyskusji.